With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 87 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 87 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Serdeczna ma.
Dlaczego Piłat pomordował niewinnych Żydów? Dlaczego wieża runęła i zabiła 18 osób? Dlaczego 229 Amerykanów zginęło w ataku terrorystów? Dlaczego 40 niewinnych osób zginęło w restauracji od kół szaleńca? Można stawiać niezliczoną ilość pytań, lecz Jezus idzie ponad te wszystkie dlaczego i zwraca uwagę na sprawę najistotniejszą. Czy jesteście gotowi umrzeć? Nieszczęścia, kto z nas ich nie przeżywał?
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalny program ojca Mariana Tolczyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, w staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pewna Błożka podczas prywatnej audiencji u Pawła VI opowiedziała mu o swoich nieszczęściach, które były tak wielkie i bolesne, że oboje razem płakali. Na rozpatrzenie jej kłopotów trzeba by było znacznie więcej czasu, wobec czego papież rzekł: proszę skontaktować się z grupą z Turynu. Kieruje nią ksiądz Cioti, którego znam i bardzo szanuję. Skazany przez papieża Don Luigi Cioti był kiedyś terrorystą. W sposób rewolucyjny chciał zaprowadzić większą sprawiedliwość w świecie. Uważa bowiem, że nędza jest źródłem największych nieszczęść ludzkich. Kiedy się przekonał, że komunistycznym agitatorom bardziej niż o pomoc biednym chodziło o rozdmuchanie krwawej rewolucji i walkę z Kościołem, zerwał z nimi i został księdzem. Los ludzi nieszczęśliwych był jednak nadal przedmiotem jego największej troski. Arcybiskup Turynu, Michel Pellegrino, który bardzo mu ufał, powiedział doń zaraz po jego święceniach: pamiętaj, że twoją parafią będzie ulica. I tak było. Nieszczęścia, kto z nas ich nie przeżywał? Ale żeby ich uniknąć lub znieść je ze spokojem ducha, należy sięgnąć po światło Pisma Świętego. Stąd tematem dzisiejszej pogadanki jest biblijne spojrzenie na nieszczęścia. Filozof polski Leszek Kołakowski powiedział: prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu, i dodał: rad jestem samolubnie, że nie przyszło mi być kapłanem i nie mam obowiązku innym ludziom rzeczy tych wytłumaczyć, to znaczy wyjaśniać, skąd się bierze zło, udręki, nieszczęścia i cierpienia. Kapłan też nie wyjaśni do końca wszystkich problemów związanych ze złem. Musimy po prostu ufać Bogu, który bezgranicznie nas kocha, dlatego nie potrzebuje się przed nami tłumaczyć ani usprawiedliwiać. Założyciel wspólnoty ekumenicznej Teze we Francji, brat Roger Schulz, powiedział: nadejdzie dzień, kiedy zrozumiemy, że Bóg nigdy nie wywołuje nieszczęścia ani strachu. Bóg jest niewinny. Bóg jest niewinnością. Są jednak ludzie, którzy w nieszczęściu bluźnią przeciw Bogu. Oskarżają Go, że choć jest wszechmocny, to pozostaje obojętny wobec ludzkiego bólu, nie chroni przed chorobą, śmiercią i innymi nieszczęściami, a na dodatek chce srogo karać za grzechy. Historia zna takie oskarżenia. 2,5 wieku temu w Lizbonie, stolicy Portugalii, podczas trzęsienia ziemi zginęło ponad 50 tysięcy mieszkańców. Wielu pozostałych przy życiu straciło wiarę. Oskarżali Boga za to, że do tego nieszczęścia dopuścił. W nowszych czasach, w strasznych warunkach Oświęcimia, niektórzy więźniowie również tracili wiarę w dobrego Boga. Gdzie jest Bóg? Pytali z wyrzutem. Dlaczego nie ratuje nas z tego piekła? W zeszłym roku wielka powódź dotknęła Polskę, a Włochy trzęsienia ziemi. Te naturalne kataklizmy momentalnie pobudziły pytania, czy to kara Boża, czym zgrzeszyli Polacy albo Włosi, że Pan Bóg ich tak karze. Nieszczęścia nie są jednak karami za grzechy. Bóg je dopuszcza dla większego dobra ludzi. Przypomnijmy sobie, jak to do Pana Jezusa przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe, zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Prawdziwe nieszczęścia człowiek sprowadza na siebie sam od czasów Adama przez łamanie praw Bożych i przykazań oraz unikanie Boga. Przykład nieszczęścia na skalę narodową podaje historia Izraela. Ten przez Boga wybrany naród od wieków oczekiwał obiecanego Mesjasza, a kiedy przyszedł, odrzucił go, bo nie pasował do obrazu ich wyobrażeń. W Mesjaszu Żydzi chcieli widzieć tylko wodza militarnego, który by zmiażdżył potęgę rzymską i uwolnił ich z jarzma niewoli politycznej. Jezus tymczasem uczył, że szczęście leży w pełnieniu przykazania miłości Boga i bliźniego. W kazaniu na górze głosił 8 błogosławieństw, według których powinniśmy być ubodzy w duchu, to znaczy uznawać swą zależność od Boga i swe ograniczenia. Mamy być cisi i pokorni, czystego serca, miłosierni, cierpliwi w prześladowaniach, zaprowadzający pokój i sprawiedliwość. Zaślepienie, zatwardziałość serca i pycha stanęły jednak na przeszkodzie w przyjęciu Jezusa i Jego nauki, co w następstwie ściągnęło na naród wybrany epokowe nieszczęście. Jego wizja przywołała na usta Zbawiciela słowa pełne żalu. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostaje wam pusty, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Na tydzień przed swą krzyżową śmiercią Pan Jezus zatrzymał się na stoku Góry Oliwnej i patrząc na Jerozolimę, zapłakał nad nią. O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. bo przyjdą na Ciebie dni, gdy Twoi nieprzyjaciele otoczą Cię wałem, oblegną Cię i ścisną zewsząd. Powala na ziemię Ciebie i Twoje dzieci z Tobą i nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. Niespełna 40 lat po tej przepowiedni syn rzymskiego cesarza Tytus otoczył legionami Jerozolimę i rozpoczął oblężenie. Żydom, którzy powstali zbrojnie przeciwko władzy rzymskiej, wkrótce zabrakło wody i żywności. Wybuchła epidemia. Według historyka Józefa Flawiusza ponad 1 000 000 Żydów zginęło. Pozostałych przy życiu powstańców Rzymianie zaciągnęli do ciężkich robót i na igrzyska do cyrków, a kobiety i dzieci sprzedali jako niewolników. Świątynię, dumę narodu spalili, a miasto zrównali z ziemią. To nie była kara Boża za odrzucenie Mesjasza. Nieszczęście to ściągnęli przywódcy na naród. Mogliby go uniknąć, gdyby pozostali wierni Bogu. Przecież po to ich wybrał, aby Mesjasz mógł położyć podwaliny pod wieczne i powszechne królestwo, królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. W ciągu ostatnich 2 wieków narody pogrążyły się w morzu nieszczęść, z których wymienię tylko największe. Rewolucja francuska i bolszewicka, 2 wojny światowe, liczne wojny domowe, obozy koncentracyjne, krematoria, masowe zsyłki ludności cywilnej, okres terroryzmu. Analizując te nieszczęścia powszechne i nasze osobiste, musimy przyznać, że wiele jest w nich ludzkiej winy. Ileż więcej przyniesie nam przyszłość, choćby jako skutek tej strasznej rzezi niewiniątek w łonie matek, epidemii choroby AIDS, plagi rozwodów, narkomanii, alkoholizmu, powszechnej niemoralności i innych. Podczas dyskusji polskich filozofów na temat pochodzenia zła i nieszczęść, jeden z nich stwierdził: wszystkie te wypowiedzi to filozoficzne i językowe łamańce. Zło jest praktyką życia. Trzeba przestać je banalizować i rozgrzeszać się z niego. Jakże prawdziwe słowa. Rozgrzeszanie siebie ze zła, składanie winy na Boga, na społeczeństwo, na system czy na to, co w genach odziedziczyliśmy po przodkach, jest obłudą, bo jest próbą zwolnienia się od odpowiedzialności za własny, choćby minimalny wkład w nieszczęścia. Źródło nieszczęść nosimy w sobie samych. Są nimi skutki grzechu pierworodnego i grzechy osobiste. Nieszczęścia własne i cudze wywołujemy nieraz przez zły przykład, zaniedbanie obowiązków, obojętność. Za nieszczęśliwe małżeństwo nie zawsze jest winna jedna tylko strona. Niejeden syn albo córka utracili wiarę z powodu obojętności religijnej lub podwójnej moralności swoich rodziców. Wielkim nieszczęściem jest choroba AIDS, lecz wina leży nie tylko po stronie tego, który wirus przenosi. Kto ma odwagę powiedzieć, jak syn marnotrawny z Ewangelii zgrzeszyłem, ten znajdzie siłę do wyjścia ze swoich nieszczęść. Jan Paweł II powiedział, że przyznanie się do winy więcej przynosi człowiekowi zaszczytu, aniżeli dokonanie jakiegoś efektownego czynu. Godność bowiem domaga się, aby człowiek żył w prawdzie.
Prawdziwą tragedią w życiu jest to, że tak wiele ludzi wierzy, że tragedia ich nigdy nie dotknie i dlatego nie regulują swoich spraw z Bogiem. Lecz tragedia może uderzyć każdego z nas w czasie, gdy się tego najmniej spodziewamy. I zasadniczo istotą tragedii jest to, że spada niespodziewanie, że się jej nie oczekuje. Podobnie prawdziwą tragedią w życiu nie jest to, że ktoś został zabity. Każdy z nas umrze w jakimś nieznanym czasie, chyba że Pan Jezus przyjdzie za naszego życia. Prawdziwą tragedią jest, gdy ktoś umiera nieprzygotowany na wieczność. Tragicznym jest, że tak wiele ludzi przypuszcza, że mogą żyć z dala od Boga, nie zwracając nań ani na Jego wolę żadnej uwagi. Tragicznym jest to, że tak wiele ludzi kpi z dnia sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Gdzie jest więc nasza ochrona i pewność w tym życiu? Nasza pewność w Chrystusie powinna być rozpatrywana pod kątem wieczności, a nie mierzona długością ziemskiego życia. Wszak ta ziemia nie jest naszym domem. Jesteśmy tu tylko przechodniami. Dla niektórych życie jest tylko krótkodystansowym biegiem na 100 metrów. Kończy się bardzo szybko. Dla innych może to być bieg na 400 albo 800 metrów. A dla jeszcze innych życie jest maratonem. Ale długość biegu nie jest tak ważna jak to, by zakończyć wyznaczony bieg i otrzymać złoty medal wiecznego życia w Chrystusie.
Połączmy się w duchu podczas dzisiejszej modlitwy za wszystkimi cierpiącymi i nieszczęśliwymi.
Ojcze miłosierny, nasz los jest w Twoich rękach. Spójrz na nas dobrocią i kieruj naszym istnieniem w swojej opatrzności, pełnej mądrości i miłości. Chryste, nasze Mistrzu, poprzez tajemnicę bólu i niepowodzeń ucz nas, że na tej ziemi jesteśmy pielgrzymami i mamy być zawsze przygotowani na spotkanie z Tobą. Duchu Święty, radości niestworzona, ulecz chorych, pociesz tych, którzy płaczą, oświeć pogrążonych w ciemności. Wszystkim nam ukaż drogę duchowej odnowy i zapewnij nam szczęśliwą przyszłość w Królestwie Ojca przez zasługi Chrystusa w miłości Ducha Świętego. Amen.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na luty Ojciec Święty podaje nam następującą powszechną intencję modlitwy, aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby przykład świętego Maksymiliana pomagał każdemu rycerzowi Niepokalanej i wszystkim wierzącym poszukiwać nowych sposobów ewangelizacji.
Wszystkie intencje nadesłane do nas na miesiąc luty włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lutego. Przez cały ten miesiąc Was
i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.
Wraz z kartką świąteczną Franciszkanie wysłali wam książeczkę z kuponami, które będziecie mogli użyć, aby włączyć się do comiesięcznych modlitw w waszych intencjach i za was samych.
Trwa nasza nowena do świętego Jana Pawła II. Franciszkanie wraz z całą rodziną godziny różańcowej trwają na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, czyli do dnia wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i Światowego Dnia Chorego. W tym dniu pamiętajcie o osobach chorych, starszych i samotnych z waszej rodziny czy sąsiedztwa. Niech z waszą pomocą będą mogli uczestniczyć we mszy świętej, przystąpić do sakramentu pojednania, komunii świętej i przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Składamy wam serdecznie, Bóg zapłać za udział w tej naszej nowenie, polecając się wstawiennictwu świętego Jana Pawła II i pomagając w ten sposób apostolstwu godziny różańcowej.
Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych również przyczynia się do utrzymania programów godziny różańcowej. Wszystkim biorącym udział w nowennach za modlitwy i złożone ofiary na godzinę różańcową serdecznie dziękujemy słowami: Bóg wam zapłać.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna, 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 87 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program
za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.